Dolne Szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry, Marta.
Dzień dobry, Pawle.
Dzisiaj kolejna opowieść o artyście, który zrewolucjonizował sztukę, no bo nie wszyscy, o których opowiadamy Państwu, byli wielkimi rewolucjonistami, ale wszyscy byli zdolni, no i niektórzy byli szelmami. Czy Annibale Caracci był szelmą?
O, myślę, że troszeczkę tak. Na pewno takim, który szedł pod prąd i się tego nie bał. Właściwie to mówi się o nim, że, tak jak powiedziałeś, razem ze swoimi braćmi, co jest kluczowe, zrewolucjonizował sztukę, a jego malowanie było takie bardzo z życia wzięte. No, można więc go uznać za takiego XVI-wiecznego stand-upera.
No tak, ale takiego. Nie wiem, on mi trochę przypomina Rolling Stonesów, w tym sensie, że wymyślił sobie coś i trzymał się tego.
Tak, miał swoją wizję, więc ruszył z tym swoim pomysłem na odmanieryzowanie malarstwa w zupełnie zmanieryzowany świat fundatorów z wyższych sfer, którzy przywykli do takiej giętkiej elegancji i liryczności przedstawienia. No więc dzisiaj Annibale Caracci, tak jak zapowiedziałeś.
Tak, urodził się w 1560 roku w Bolonii, a więc w mieście, które też kipiało od wszelkich artystycznych inspiracji. O matce nie wiemy nic, ojciec za to szył.
Tak, był krawcem i o Annibalu, zdaje się, coś tam już mówiliśmy podczas audycji, chyba bożonarodzeniowej, zdaje się. I to, że był krawcem, już się wtedy pojawiło. Ale o samym Annibale wtedy było niewiele. A on od dziecka przejawiał talent do rysunku. Jest taka anegdota, że kiedyś wędrował z ojcem i ich okradziono w tej drodze. No i trzeba było namierzyć jakoś sprawców, więc Annibale dla służb narysował portrety.
Ich narysował. Tak.
Dzięki temu byli namierzalni, no i zostali ukarani za swój czyn. Annibale początkowo uczył się na złotnika, ale potem wylądował w warsztacie Bartolomea Passarottiego, choć w największym stopniu trzeba go odczytywać jako jednak samouka. On namiętnie, że tak powiem, kopiował dzieła Correggia i był w tym tak doskonały, że można było je właściwie pomylić z oryginałami, te jego kopie.
No i też inspirowały go podróże.
Tak, podróże do Wenecji, do Rzymu, do Parmy, no i trzeba powiedzieć, że umiał z tego po prostu korzystać.
No i dobrze, odniósł sukces, a potem ktoś ten sukces dostrzegł.
Tak, został dostrzeżony przez kardynała Odoarda Farnese, no, który go ściągnął do Rzymu i zlecił mu udekorowanie freskami jego pałacu. I to niestety jest początek końca. I choć odsłonięte w 1601 roku freski zachwyciły cały Rzym, całe wieczne miasto, to kardynał okazał się no bardzo skąpy.
Bardzo. No bo od tej umówionej kwoty, na którą liczył artysta, kardynał postanowił, że odejmie koszty życia i utrzymania artysty. No i zostało bardzo niewiele.
No co oczywiście nie było w umowie i Annibale się tego zupełnie nie spodziewał. Więc co zrobił Annibale? Uniósł się honorem, przyjął zapłatę. No i podupadł na zdrowiu niestety i dlatego mówiłam, że to jest początek końca, bo wkrótce doznał udaru, który znacznie utrudnił mu mówienie i z roku na rok było właściwie tylko gorzej, a zmarł w końcu na skutek gorączki 15 lipca 1609 roku, ale spoczął tak jak chciał obok swojego idola
Rafaela. No to jedyne, chociaż marne dosyć pocieszenie, bo już pewnie nie mógł się tym nacieszyć, na pewno nie mógł się tym nacieszyć. Wspomniałaś o tym, że z bratem i kuzynem działał.
Tak, w latach 80. XVI wieku Caracci ze swoim bratem Agostino i kuzynem Ludovico, który też był malarzem, założył tak zwaną Akademię Caracci. Miejsce, taki warsztat artystyczny, który był połączony z taką debatą intelektualną. Oni odrzucali manieryzm, za to hołdowali harmonii, takiej emocjonalnej ekspresji, obserwacji natury, doświadczeniu. No i w tym czasie powstał właśnie nasz dzisiejszy gwóźdź programu.
Rzeźnia, taki dosyć jednoznaczny tytuł tego dzieła, które powstało około 1583 roku. Jak gabarytowo przedstawia się ten obraz?
Gabarytowo jest dość duży, bo to jest 185 cm na 266. Rzeźnia albo sklep rzeźnika, bo pod tą nazwą też go możemy namierzyć. I tak naprawdę ta scena jest bardzo trudna do sklasyfikowania w twórczości Annibale, bo gdzie jesteśmy? No, jako widzowie stajemy w środku pomieszczenia, które jest jednocześnie typowym dla ówczesnej Bolonii stoiskiem, takim punktem sprzedaży, no i tą tytułową rzeźnią. Mamy czterech rzeźników, którzy uwijają się w ukropie przy pracy i każdy z nich ma inne zadanie. Przygląda się temu wszystkiemu uzbrojony mężczyzna, który jest urzędnikiem państwowym.
Czyli ich kontroluje?
Tak, a w oknie sprzedażowym, jeżeli to jest sklep, to mamy jedyną na obrazie starą kobietę, która patrzy trochę na nas, trochę się rozgląda tak po pomieszczeniu. A pośród tych martwych tusz zwierzęcych obecne są jeszcze dwa żywe zwierzaki. Owca, której los niestety jest już przesądzony, no i pies, który wychyla się spod stołu z wyłożonymi na sprzedaż mięsnymi kawałkami.
Czyli liczy na tak zwane ochłapy.
Tak.
Wspomniałaś, Marto, o tym, że tam urzędnik pilnuje tych rzeźników. To wtedy aż taki nadzór był nad sprzedażą mięsa w Bolonii?
Trochę tak. I tutaj taki kontekst społeczny, bo w czasie powstania obrazu zawód rzeźnika w Bolonii był pod szczególnym nadzorem prawnym. Kładziono wtedy nacisk na usuwanie odpadów, czyli krwi, wnętrzności, skór. Zabraniano uboju na ulicach, no a samych rzeźników zobowiązywano do budowy dołów i szamp, które miały zapobiegać przedostaniu się zanieczyszczeń do gruntów, no i cieków wodnych.
No w sumie trudno się dziwić, bo przy tych letnich temperaturach w Bolonii to mogło to się rzeczywiście fatalnie skończyć.
Tak, jednak przy takiej liczbie mieszkańców w tym mieście to rzeczywiście ma sens. No i właśnie o tych wszystkich prawnych aspektach nam na tym obrazie przypomina postać najemnika i kartka, która wisi na ścianie, tam zdaje się po prawej stronie, i ona informuje, że ten sklep jest dopuszczony,
czyli
atestowany.
Czyli sanepid zaakceptowany.
Tak, tak, dokładnie.
Boloński z dawnych lat.
No i jeszcze jeden prawny kontekst, bo tak też można odczytać zupełny brak krwi. Mamy czystą podłogę, co jest dość dziwne, jeżeli chodzi o rzeźnię. Mamy też czyste fartuchy, puste pojemniki, więc widz, czyli my w tej zastanej sekwencji, no spodziewamy się po prostu rozlewu krwi tej przysłowiowej rzeźni.
Czego innego można się spodziewać w rzeźni? Tak.
Tak, a tutaj co? Malarz używa czerwieni w ubraniach, w mięsie. Jest sporo takich brunatnych, brązowych odcieni w całym obrazie, które przywołują na myśl taką starą...
Zaschniętą
tak,
już krew.
Taką utlenioną. Co robi tym malarz? No zmusza nas do śledzenia obrazu, do takiego infiltrowania go, takiego zwiedzania powolnego wzrokiem.
No i to, co jest również ciekawe, to to, że on na tym obrazie pokazuje nam sekwencję tego wszystkiego, co dzieje się w tym pomieszczeniu.
Tak, przypominam, że my jako widzowie stoimy od środka rzeźni, a rzeźnia jest tutaj miejscem produkcji takiej przemiany. Mamy tutaj zabijanie i patroszenie, mamy porcjowanie i sprzedawanie. Sekwencja rozpoczyna się na środku, na dole i idzie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. To wszystko wystawione jest na pokaz, wszystko oprócz oczywiście samego aktu rozlewu krwi.
Robotnicy są w białych fartuchach, więc znowu to słynne światło tutaj działa. No i teraz co jeszcze możemy wywnioskować z tego obrazu?
To, że te fartuchy chłoną całe światło i tak naprawdę redukują ich tożsamość, czyli sprowadzają ich tylko do ich profesji. No ale z drugiej strony to właśnie te białe fartuchy odróżniają ich ciała od ciał zwierzęcych. No a tymczasem Carracci bawi się z nami właśnie kolorem, bo biały funkcjonuje nie tylko na fartuchach, ale też na kościach, na ścięgnach, na stawach, które też tutaj są pokazane. Więc każdy rodzaj ciała, i ludzkie, i zwierzęce, żywe, martwe, w całości, czy też rozczłonkowane, one się przenikają wzajemnie. Nie ma fragmentu obrazu, w którym by po prostu nie dochodziło do takiej, jakby to powiedzieć, malarskiej kontaminacji.
Ładne określenie.
Widać to też właśnie w ubraniach, w tych nacięciach na bufach, w kołnierzach, w literę V, i one odpowiadają tym nacięciom na tuszach.
Anibale tutaj się nie zatrzymał, poszedł dalej. No i teraz warto wspomnieć, że nie tylko ciała zwierząt są tutaj rozczłonkowane.
No tak, właśnie, bo zastosował takie dynamiczne pozy, skróty perspektywiczne i przez to mamy wrażenie, że, tak jak powiedziałeś, też ciała ludzi mogą się wydawać nam takie rozczłonkowane. Spójrzmy chociażby na dwie dłonie na stole, czy na nogę rzeźnika podwieszającego tuszę. No tam są po jednej osobie, tak? Więc coś się nie zgadza.
Tak.
A inna sprawa jest ze stołem, który zupełnie nielogicznie przechyla się w stronę widza, a nie klienta. Stół jest tu też końcowym etapem. On eksponuje takie uprzedmiotowione istnienie. Ale uwaga, pies jest wyłączony z tego toku rozumowania, bo jest to zwierzę udomowione.
Dlaczego namalował taki, a nie inny obraz w takim, a nie innym czasie?
To jest dobre pytanie i myślę, że badacze do dzisiaj się nad tym głowią. Jest oczywiście kilka hipotez. Jedni przypisują intencję powstania tego obrazu bolońskiej rodzinie Konowich, która wynajmowała stoiska rzeźnicze, a inni chcą w tym widzieć intencję wpływowego cechu rzeźników bolońskich. Mhm. Ale to tylko dwie, choć w mojej opinii najbardziej prawdopodobne z kilku, które tam w ciągu dekad przewijały się w dyskusji naukowej nad tym obrazem. Pojawiał się też wątek biograficzny i on jest ciekawy, ale niestety upada, bo jest rozbieżność w chronologii. Obraz mógł mieć coś wspólnego z przypadkiem kradzieży przez wuja malarza. Wuj ukradł sztukę mięsa, no i ukarali go publiczną chłostą w latach 80. XVI wieku, ale to jak mówię, niestety chronologia nie sprzyja tej hipotezie.
No i Caracci jest też dowodem na to, że sztuka potrafi się zupełnie wymykać szufladkom, jakimś schematom, bo badacze nie bardzo wiedzą, gdzie go umiejscowić.
Caracci nie chce stać w opozycji do tej naturalistycznej sztuki Caravaggia, ale też nie jest taki kpiąco satyryczny jak jego nauczyciel Passerotti. No i tak jakby chciał zerwać z siebie łatkę malarza, głosiciela powrotu do klasyczności, w sensie tego odmanieryzowania oczywiście, takiego uładzonego, coś jak Rafael, a przecież Rafaela tak bardzo cenił.
Był to, szanowni państwo, zdecydowanie najmniej wegański ze wszystkich odcinków Zdolnych Szelm. Dziękuję, Marto.
Dziękuję.
Zdolne Szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.